Kochani, jesteście tutaj, każdy i każda z was znaleźliście się tutaj w różny sposób. W różny sposób z różnych źródeł informacji, z ulotek, z plakatów, z internetu, nie wiem, przez usta dobrych ludzi, przypadkowo wydawałoby się. Jesteście tutaj z różnym stanem ducha. Każdy z was przeżywa w tej chwili coś konkretnego, jest w jakimś momencie swojego życia. To też Pan Bóg właśnie w tym momencie wzywa was do tego, żeby się z Nim spotkać. Każdy z was, kochani, ma takie pragnienie, bo bez tego pragnienia nie byłoby was tutaj, aby coś więcej, coś mocniej, coś bardziej przeżyć. I z taką otwartością serca trzeba podchodzić do tych rekolekcji, do tego spotkania właśnie we wspólnocie. Podczas rekolekcji będziemy śpiewać, mamy te pakiety uczestnika, tak, ten taki książeczkę, w której znajdziemy oczywiście program, znajdziemy też modlitwy i znajdziemy też mnóstwo pieśni. Diakonia muzyczna tutaj będzie zawsze podpowiadać, który numer i kto śpiewa, chwali Pana Boga dwa razy, kto fałszuje, ten trzy razy, także odwagi, nie bójcie się. Moi drodzy, więc jeszcze raz oddaję Panu Bogu chwałę, bo jeżeli tak wielu różnych ludzi jest w tak jednym miejscu, z tym samym celem, to znaczy, że ktoś mocniejszy musi nas łączyć, że jest coś, jakiś powód, ale ten powód dla nas to jest ktoś. To jest Jezus, który nas właśnie zaprasza. Każdego i każdą z was. Tak bardzo różnych, odmiennych, ale tak bardzo Jego, Jezusowych. Chcemy na tych rekolekcjach, tak jak w wspólnotach pierwszych chrześcijan, przeżywać spotkanie z Jezusem. Kiedy dobrze wczytamy się w Dzieje Apostolskie, usłyszymy tam i odczytamy, że pierwsi uczniowie, pierwsze wspólnoty chrześcijańskie trwały na takich czterech, bym powiedział może, etapach. Cztery takie czynniki łączyły wspólnotę chrześcijan, nie byle jaką wspólnotę. To było przede wszystkim trwanie na wspólnocie, trwanie na modlitwie, przy łamaniu chleba i w nauce apostołów. Wspólnota, modlitwa, łamanie chleba i nauka apostołów. I to są cztery sprawy, które również nas łączą. Na co dzień też, a teraz jakoś szczególnie. Bo przede wszystkim trwamy we wspólnocie. Jesteśmy oczywiście wszyscy w kościele katolickim, tak, ochrzczeni. Myślę, że wszyscy. W Polsce to tak z reguły każdy. Ale są też, którzy nie. Więc jeżeli ktoś jest nieochrzczony, to przepraszam, jesteśmy we wspólnocie. We wspólnocie wierzących, we wspólnocie ludzi poszukujących. I ta wspólnota ma nas wspierać. Ta duża wspólnota tutaj na sali i te mniejsze, do których będziecie przyporządkowani, właśnie mniejsze wspólnoty to są takie małe rodziny dla was na ten czas. I w rodzinie, jak to w rodzinie, będą różne sprawy, różnie pewnie będą wyglądały rozmowy ewangeliczne. Jest też na każdą salę, na każdą rozmowę jest para ewangelizatorów, para animatorów, którzy będą chcieli jakoś to tak ogarnąć i te nasze wspólne rozmowy poprowadzić. Niemniej jednak jesteśmy we wspólnocie. I nie ma innego miejsca, jak wspólnota, żeby siebie dobrze poznać. Czy jestem w stanie, właśnie tak jak mówi Jarek, słuchać? Czy jestem w stanie też mądrze mówić? Czy jestem w stanie przekonywać, dać się przekonać? Te wszystkie doświadczenia będziecie zbierać w najbliższym czasie. A więc wspólnota. I za tą wspólnotę już teraz się modlimy i Panu Bogu dziękujemy. Dalej, kochani, trwacie na modlitwie. To są rekolekcje, tak? To nie jest spotkanie tak po prostu. To są rekolekcje, w których wzywamy Bożego imienia. Na początku chwaliliśmy Jezusa słowami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a więc w Jego imię, gdzie dwaj albo trzej, a tu dzięki Bogu więcej, zebrani w Jego imię, tam On jest pośród nas. A więc Królestwo Boże w osobie Jezusa jest pośród nas. I to jest taka pierwsza przesłanka tego, że jesteśmy tutaj właśnie u siebie, ale tak jakby w części nieba, w części Bożego Królestwa. Więc będziemy się tutaj modlić. Będziemy się modlić przede wszystkim na Eucharystii, będziemy się modlić w modlitwie Kościoła, na jutrzni, modlić się śpiewem, będziemy modlić się rozmowami, modlić się uczynkami na przykład też. I tu za ścianą będziemy modlić się również na adoracji Najświętszego Sakramentu już od jutra. Trwanie w łamaniu chleba. Oczywiście chodzi o mszę świętą, o Eucharystię, o pełną komunię eucharystyczną, o wspólnotę modlitwy, która łączy się właśnie w tam, gdzie Jezus ofiarowuje za nas samego siebie. A więc Eucharystia będzie po tamtej stronie z Kościół. Dzisiaj już o 21:00. To jest klucz i centrum każdego dnia chrześcijanina i tych rekolekcji również. Dalej trwanie w nauce apostołów. to, co tutaj będzie i mówione, i to, co będziemy starali się przetrawiać, bo tak też można powiedzieć o Bożym Słowie, aby je zaczerpnąć, porządnie przeżuć, przegryźć, przetrawić, aby nas przemieniało od środka, umacniało, odżywiało jak pokarm, to też trzeba je czytać w kontekście Kościoła, który od 2000 lat nieprzerwanie, namaszczony Duchem Świętym, przekazuje i strzeże tę wiedzę, tych wiadomości, tego depozytu wiary, jak się ładnie mówi o chrześcijaństwie. Wiemy już, kochani, że kieruje nami Pan Bóg, że nie jesteśmy tutaj przypadkowo, że Twoja obecność tu i teraz jest jak najbardziej zamierzona. Dlaczego? Mam nadzieję, że się dowiesz w tych dniach albo później. Pan Bóg jest mądry, jest mądrością samą. On wie dokładnie, kiedy co objawiać. I nie bój się też, że czasami nie będziesz czegoś wiedział czy rozumiał. Bo kiedy Pan Jezus chodził ze swoimi uczniami, kiedy chodził po ziemi, też wiedział, że Jego uczniowie nie wszystko łapią, nie wszystko chwytają, mówiąc językiem młodzieżowym, że nie wszystko po prostu rozumieją. Są przykłady w Piśmie Świętym właśnie takiego niezrozumienia. Kiedy Pan Jezus mówił o swojej męce i zmartwychwstaniu, uczniowie tego nie pojmowali. Kiedy Jezus mówił w przypowieściach, prosili, wyjaśnij nam, co to znaczy. Prosili, więc pytali. To też jest taka podpowiedź, co my mamy robić w duchu swoim wobec bliźnich, jeżeli czegoś nie rozumiemy. Pytamy. Dalej uczniowie Jezusa przecież też się kłócili. Pożarli się po prostu, jak małe dzieci. Kto z nich jest największy? Kto jest najważniejszy? A więc też takie bardzo ludzkie odruchy mieli. I już teraz uczulam, żebyśmy na tych rekolekcjach też poczuli się takimi wolnymi w Duchu Świętym, żebyśmy też nie bali się czegoś po prostu pomylić. Czasami masz swoje poglądy, możesz je powiedzieć, możesz się skorygować. Nie musi to być tak, jak się wyuczyliśmy porządnie. Wiara szuka zrozumienia, a więc rzucając pewną myśl, nieraz nawet wydawałoby się heretycką, możemy dojść do pięknego zrozumienia. Dalej, kochani, kiedy synowie Zebedeusza przyszli ze swoją mamą, która chciała u Pana Jezusa załatwić im posadki w Królestwie Bożym, bo źle pojmowała Królestwo Boże, mówiła, Panie Jezu, ten ma siedzieć po Twojej lewej, a ten po prawej stronie. Oni całkowicie w to wierzyli, że tak będzie. A Jezus bardzo mocno, ale też bardzo łagodnie, Jezus tak potrafił, wyjaśnił im, że nie o to chodzi, że myślicie troszkę inaczej, ale nie odrzucił ich. Apostołowie, uczniowie też myśleli po swojemu. Znamy być może te historie, jak święty Piotr został nazwany przez Jezusa szatanem, to znaczy tym, który nie myśli po Bożemu. Jezus mówi, idź precz, szatanie, bo myślisz po ludzku, a nie po Bożemu. Oczywiście Jezus nie potępił Piotra, tylko w ten sposób mocnym słowem go pouczył. Także też Piotr mówił pewne swoje przemyślenia i nie bał się, a Jezus je wszystkie prostował i korygował. Uczniowie wracający z Emaus, idący do Emaus z Jezusem, mówili, a myśmy się spodziewali. My mieliśmy swoje wyobrażenie na temat Pana Jezusa, na temat Jego wspólnoty, dzisiaj powiemy na temat Kościoła. Myśmy się spodziewali, że to inaczej wszystko ma wyglądać. Myśmy byli inaczej nauczeni wiary w Boga. Jezus wtedy im wyjaśnił w pismach na łamaniu chleba. Dlatego, kochani, Pan Jezus, kiedy zapowiadał swoje odejście, zapowiadał, że nie zostawi nas sierotami, że pośle nam Ducha Pocieszyciela, który będzie nas pouczał i, tak jak temat tej konferencji, wszystkiego was nauczy i przypomni wam to, co wam powiedziałem. A więc być może dużo wiesz o Panu Bogu. Jezus pragnie ci pewne rzeczy w tym kontekście tych spotkania na nowo przypomnieć. Rekolekcje, słowo rekolere, to jest na nowo zbierać. A więc twoje myśli, twoja wiara jest na nowo zbierana. Tak jakbyś ją przed Panem Bogiem wykładał i powiedział, zobacz, Panie Boże, to jest moje, teraz pomóż mi to pozbierać, żeby to było jeszcze bardziej podobne do Ciebie, do Twojego. W tych tekstach, które otrzymaliście, również są teksty biblijne. Do każdej konferencji jest pewien tekst. Nie zawsze będę je czytał. Warto jednak przed konferencją się z tym tekstem zaznajomić, bo jakby w duchu tych słów, które tam są napisane, jak powtarzam, których być może czasami nie zrozumiemy do końca, w duchu tych słów chciałbym właśnie mówić te słowa, które zostały przez Ducha Świętego jakoś przygotowane. Dziś akurat przeczytamy ten fragment tekstu a propos pierwszej konferencji. Jest to urywek, fragment Ewangelii według świętego Jana. Właśnie o tym, jak Jezus mówi, że będzie przypominał. Rzekł do Jezusa Juda, ale nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Takimi słowami Jezus pociesza apostołów, uczniów swoich, takimi pociesza również nas, że On chce nam wszystko przypomnieć, żebyśmy wszystko dobrze zrozumieli w swoim czasie. I apostołowie faktycznie doświadczali tego zrozumienia. Są ślady w Piśmie Świętym i konkretne teksty, kiedy po zmartwychwstaniu Jezus właśnie tym uczniom w Emaus oświecił ich umysły, żeby rozumieli Pisma. Albo w innym miejscu, w Ewangelii Świętego Jana, dotąd nie rozumieli Pisma o zmartwychwstaniu, czyli zostały im objawione. Pan Jezus nie kłamał. Tak jak obiecał, tak zrobił. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie Jego uczniowie, że to powiedział. Trwamy więc, kochani, w tradycji Kościoła. Wielu męczenników, którzy pokazali nam, że za wiarę warto umrzeć, nie tyle za jakąś ideologię, ale za Jezusa, który jest żywy, który jest prawdziwy. Zobaczcie, 2000 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, a nadal ludzie za Niego oddają życie. To nie może być kłamstwo, bo od kłamstwa się ucieka, wymiguje się człowiek. A to jest prawda, za którą warto oddać życie. Bądźmy też świadomi, że Królestwo Boże jest pośród nas. Jest to Królestwo Prawdy. Apostołowie, natchnieni Duchem Świętym, którego każdy z was otrzymał na Chrzcie Świętym, w sakramencie bierzmowania, w innych sakramentach na miarę swoich możliwości, apostołowie natchnieni Duchem Świętym, ci prości rybacy niejednokrotnie, oni poszli jako głosiciele, jako ci, którzy oddali życie, którzy założyli wspólnotę Kościoła, może bardziej ją przekazywali z polecenia Jezusa, bo to On ją założył. I dzięki apostołom tak naprawdę my dzisiaj wierzymy. I ta nauka Jezusa, nauka apostołów jest też powielana. Każdy z nas więc, kochani, ma inną historię życia. Każdy z nas znajduje się na innym poziomie duchowym, na innym poziomie znajomości Pana Boga. Jedni dobrze wiedzą, o czym mówię, inni może szukają jeszcze w myślach, jeszcze inni być może się zastanawiają, po co ja tutaj jestem. Ale wiedzcie, że Pan Bóg właśnie was wybrał. I to jeszcze raz z całą mocą, z całą świadomością podkreślam. Jesteście wybrani do tych rekolekcji, jesteście wybrani do tego czasu. Są pośród nas pewnie wątpiący, są poszukujący, są zagubieni, są trzymający się Boga, są czujący Jego obecność i działanie. Są pewni mistycy, którzy bardzo dobrze znają Pana Boga. Są też otwarci i zamknięci, prawdziwi i udający i pewnie wielu, wielu innych. Każdy z nas jest inny. A Bóg chce do Ciebie właśnie mówić w tych dniach. Właśnie do Ciebie. Bo Bóg nie kocha wszystkich. On kocha każdego. I to jest różnica. On kocha Ciebie w sposób zupełnie dla Ciebie zrozumiały. Twojego męża, Twoją żonę kocha inaczej. Też kocha z całej siły, ale inaczej. Twoje dzieci Pan Bóg też kocha inaczej. Ale dokładnie Ciebie wybrał. Ciebie zna od poczęcia, jeszcze zanim byłeś w łonie matki. Ciebie zna. I Ciebie kocha od tamtego momentu. I to jest prawda, którą warto sobie przypominać. Bóg więc, kochając Ciebie, chce Ci zaproponować, abyś z Nim chodził na co dzień. Chodzenie z Bogiem to jest Twoje powołanie. To jest bycie cały czas w myśleniu Bożym. To jest staranie się dostosowywać swojego życia. Jak nie wyjdzie, to jeszcze raz spróbować. I jeszcze raz, i po raz kolejny. Dostosowywać swoje życie do Jego zdania. Bo Jego słowa mają życie wieczne. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, poucza nas święty Piotr. Bóg jest Bogiem żywym, wszechwiedzącym. Wie o Tobie dokładnie wszystko. Absolutnie o Tobie zna każdy szczegół Twojego życia. Nawet ten, którego się bardzo wstydzisz. Pan Bóg to i tak wie. On jest po prostu Bogiem kochającym i wszechmogącym. Przyjrzyj się więc historii Twojego życia. Przyjrzyj się historii, w której jest żywy i obecny Pan Bóg. Czasami losy człowieka są bardzo pogmatwane. Czasami wydaje nam się, że to, co się dzieje w naszym życiu, to jest jakiś bezsens. Wielu ludzi ma myśli samobójcze, bo myśli, że ich życie jest bez wartości. I taki przykład chciałbym przytoczyć pewnej historii, której część działa się też na moich oczach. Jako kleryk w seminarium jeździliśmy do szpitala, gdańskiego szpitala wojewódzkiego i tam bardzo lubiłem chodzić na oddział dziecięcy. Moi koledzy chodzili na oddział dzieci starszych, tam z nimi się bawili, grali, najpierw była msza święta w niedzielę. Ja lubiłem chodzić na oddział niemowlęcy. Lubiłem bardzo rozmawiać z rodzicami, którzy czuwali przy łóżkach swoich dzieci, bardzo malutkich, troszkę starszych, na oddziale noworodków niemowlęcym. Czasami dramatyczne sytuacje. Jakoś tam bardzo czułem się no i potrzebny pewnie trochę i też sporo się tam nauczyłem. I była tam pewna kobieta, której imienia już nie pamiętam, która czuwała już od kilku tygodni nad łóżeczkiem swojego synka Damiana. I Damian wraz ze swoją mamą przyjechali z Gniewu. Takie miasto tam tutaj, kawałeczek dalej, z Gniewu. I tam w tym Gniewie był jeszcze tata Damiana, który musiał pracować. Bardzo młode małżeństwo. No i ten Damianek był bardzo chory, cały czas podłączony do respiratora, do różnych urządzeń podtrzymujących życie. Był bardzo opóźniony, na pewno jakieś komplikacje przy porodzie, czy może wcześniej. Po prostu był porządnie niepełnosprawny. I rozmawiałem z tą mamą, byłem tam pierwszy raz. No więc tak ogólnie tylko powiedziała, szczęść Boże, tam parę słów, skąd jesteście i tak dalej. Opowiedziała parę słów. Po dwóch tygodniach przyjechałem i ta mama już wtedy bardzo narzekała. Bardzo Panu Bogu, miała do Pana Boga wielki żal. I mówiła mi jako człowiekowi w sutannie, przecież jeszcze nie księdzu, co to za Pan Bóg, który chce śmierci mojego dziecka, który tak nas męczy. I mówiła parę jeszcze innych słów, które wiedziałem, że nie są tak naprawdę, że ona się nie odwraca od Boga, ale jakoś przeżywa coś, z czym sobie nie może poradzić. I nie potrafiłem wtedy jej pomóc. Ja tylko mówiłem, że Bóg cały czas jest miłością. Nie wiem, jak to się dzieje, ale On cały czas jest miłością. Cały czas ma jakiś plan. Nie pojmowała tego za bardzo. I w tym takim jej myśleniu bardzo, bardzo szczerym, i to też było ważne, ale Panu Bogu troszeczkę pewnie narzucającym się, nie bała się Panu Bogu mówić to, co myśli. To był jej sukces. W tym swoim myśleniu zostawiłem ją. I kiedy trzeci raz przyjechałem do tego szpitala, po kolejnych dwóch tygodniach, okazało się, że już to łóżeczko jest puste, że Damiana już nie ma jego mamy. No i pomodliłem się za nich tak w sercu i poszedłem dalej. I wyobraźcie sobie, że schodząc schodami, już kończąc jakby ten dzień pracy, praktyki, wychodzę ze szpitala i przy wyjściu taki bufet był. I w tym bufecie stała mama Damiana. Bardzo uśmiechnięta. Zamachała, sama do mnie się zgłosiła. Szczęść Boże, proszę księdza. Mówię, no bardzo mi miło, że Pani tu jest, co się dzieje. Ona na to, że no, Damiana już nie ma. Zmarł parę dni temu. Ale wie ksiądz co? Kiedy byłam taka bardzo, bardzo smutna, kiedy byłam właśnie zła na Pana Boga, kiedy wiedziałam, że moje małżeństwo się sypie, bo jesteśmy z mężem oddaleni bardzo daleko, tak, między tymi miastami, kiedy widzimy się bardzo rzadko, kiedy nie mam wsparcia w nim i tak dalej, kiedy moje życie po prostu było, można by powiedzieć, przegrane, wtedy, kiedy umarł jeszcze Damianek, wychodziłam ze szpitala w kompletnej beznadziei. I wyobraźcie sobie, mówię to już do Was, zobaczyła na tym bufecie napis przyjmę, zatrudnię ekspedientkę do pracy. I tak po prostu podeszła. Okazało się, że została przyjęta. Została przyjęta. To obciążenie, którym było jej dziecko, to słodkie obciążenie, jakby Pan Bóg jej zabrał. I ona zaczęła na nowo żyć. Mówi, że księdza, my teraz z mężem się do Gdańska przeprowadziliśmy. Mamy jedno łóżko i żarówkę wkręcono, żebyśmy mieli światło. Ale jesteśmy razem. Zaczynamy coś nowego. I widziałem w niej pełno radości. Ktoś powie, bez sensu. Straciła dziecko, nie ma dobrze gdzie mieszkać i tak dalej. Ale ona była szczęśliwa, bo ona odczytała po fakcie dopiero, że Pan Bóg naprawdę miał w tym plan, że ich rodzina została uświęcona przez te cierpiące wydarzenia. I to jest konkretny dowód na to, jeden pewnie z wielu, wielu dowodów i każdy z Was pewnie ma takie same, chociażby jeden. To jest taki dowód na to, że Pan Bóg naprawdę czuwa, że Jego opatrzność pełna miłości, mądrości jest nad nami. I to jest bardzo ważne. A więc przyjrzyj się historii swojego życia. Przyjrzyj się temu, że zostałeś poczęty, temu, że wykształcony zostałeś w łonie matki, tego, że się urodziłaś, tego, że ktoś się tobą opiekował. Życie jest różne i pewnie nie zawsze było łatwo. Pewnie zdarzały się kryzysy, albo jeszcze się zdarzają, doły, upadki, chwile wzniosłe, szczęśliwe, ale to jest Twoje życie razem z Panem Bogiem i On ani na chwilę Ciebie nie opuścił, ani na chwilę. Chociażby opuścili Cię wszyscy, ojciec, matka nawet matka, Bóg Ciebie nie opuścił ani na chwilę. I to jest właśnie piękne. I to jest przejaw Jego królowania na tym świecie. A czego Ty oczekujesz od Pana Boga? Czego chcesz od tych rekolekcji? Coś warto chcieć od Pana Boga, żeby nie stanąć przed Nim tylko tak po prostu. Żeby coś od Niego chcieć, czegoś się dowiedzieć. Chcieć odczuć Jego miłość. On tutaj jest, gdzie dwaj albo trzej. Tam On jest pośród nas. Przychodzi po to, aby Ci służyć. Tak, bo Jezus nie jest po to, aby Jemu służono, ale po to, żeby nam służyć na krzyżu. Wysłużył nam to wszystko, to całe szczęście, które w nas jest. A więc zbadaj siebie tak duchowo. Czy jesteś otwarty na Boże miłosierdzie? Czy chcesz Panu Bogu powierzyć coś, co Cię trapi? Może jakiś nauk? Może chcesz powierzyć Panu Bogu jakąś relację trudną, jakieś zmartwienie, coś smutnego, coś, co Ciebie dręczy, co Ciebie dobija, co sprawia, że nie jesteś w pełni albo w ogóle szczęśliwy. Pan Bóg jest Bogiem, który żyje i chce Twojego życia w pełni. Chce Ci to zabrać, bo jest miłosierny. I o to też warto się modlić. Królestwo Jezusa, Królestwo Jego nie jest z tego świata. I nie mierzymy Go kategoriami tego świata. Pan Jezus mówił, to nie jest sprawa tego, co się je i pije, ale to jest sprawiedliwość, radość w Duchu Świętym i pokój. Pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. To jest więc Królestwo Boże. Wyhamuj więc w tych dniach, pozwól, żeby świat troszeczkę się bez Ciebie kręcił, pozwól, żeby te momenty Twojego życia, gdzieś tam praca, różne zakupy i tak dalej, żeby to na chwilę zostało. 3 dni naprawdę nic się nie stanie tragicznego, daj Boże, abyśmy musieli gdzieś wracać, coś, czegoś dokonywać. Pan Bóg, wybierając Ciebie na to miejsce, na ten czas, też zadba o to wszystko, żeby tamte sprawy się bez Ciebie też poukładały. Więc w takim dziecięcym zaufaniu do Pana Boga też postępuj każdego dnia i przychodź tutaj. I Bóg będzie dawał Tobie swoje znaki. Jak Bóg daje znaki? Nie każdy, tak jak siostra Faustyna, rozmawiał z Jezusem, nie każdy z Nim dialogował w ten sposób, że Go słyszał i widział, ale Bóg ma inne sposoby, bardziej zwyczajne. Daje swoje znaki na przykład poprzez swoje słowo. Jakieś zdanie, słowo z Pisma Świętego poruszy Twoje serce. I to jest moment, w którym Pan Bóg do Ciebie mówi. Coś wrażliwego zostało dotknięte. To tak troszeczkę jak u dentysty. Dentysta bada ząb, tak? Poczujesz ukucie? Tu jest miejsce, które wymaga leczenia. I tak działa Pan Bóg. Swoim słowem. Działa też przez drugą osobę. I tu jeszcze raz kładę nacisk na spotkania w grupach. Działa także poprzez na przykład emocje, które będziesz mieć na mszy świętej podczas, nie wiem, konferencji może. Działa także Pan Bóg na modlitwie. Im bardziej się otworzysz, tym bardziej będzie działał. Taka jest zasada, bo Pan Bóg z butami nie wchodzi do życia. On jest zapraszany. Bądź więc wrażliwy na wszystko i na wszystkich, którzy są wokół Ciebie, bo Pan Bóg będzie dawał w tym specjalnym czasie specjalne znaki, które tylko Ty rozpoznasz. Czasem coś Cię zadziwi, czasem coś Ci się przypomni po paru dniach, tygodniach, może miesiącach i to też będzie efekt tych rekolekcji. A więc wszystko, co tu się dzieje, dzieje się z jakimś sensem, którego znaczenie poznamy później. Czasem po śmierci, ale zawsze jest to później. Bądź więc gotowy i wrażliwy. Czasem warto również sobie pewne sprawy zapisywać, żeby nie umknęły, żeby te wrażliwości serca gdzieś potem pozbierać w jedną całość. Niech więc Pan Jezus, który jest pośród nas, który tworzy tutaj tę wspólnotę, który jest prawdą i chce, abyśmy jako Jego wyznawcy wyznawali Pana Boga właśnie w duchu i prawdzie, niech nas poucza, niech nas prowadzi. Na koniec tej konferencji wołam Ciebie, Duchu Święty, Duchu Prawdy, przychodź i prowadź nas w te dni. A Was, kochani, każdego z osobna, zapraszam na pielgrzymkę do swojego wnętrza, aby rozpoznać Królestwo Boże, które jest w nas.